Adwokat Agnieszka Dudek.
Romualda Czyż, inspektor Fundacji Mondokane w Wieluniu.
I spotykamy się dzisiaj, aby przybliżyć właścicielom przede wszystkim zwierząt prawa, jakie im przysługują, ale również odpowiedzialność, jaką prawną posiadają za zwierzęta. Co jest istotne? Jak możemy klasyfikować psa bądź kota, nasze zwierzęta domowe, jako rzecz, jako osobę?
Zacznijmy od tego, że ustawa o ochronie zwierząt jasno stanowi, że zwierzę rzeczą nie jest. Jednakże z uwagi na to, że brak jest innych przepisów, które odnoszą się konkretnie do zwierząt, zwierzęta podlegają przepisom prawa rzeczowego zgodnie z kodeksem cywilnym. Czyli to oznacza, że zwierzę może być przedmiotem obrotu, czyli możemy zwierzęta sprzedawać, oczywiście z ograniczeniami, o których powiemy potem. No jak również zwierzę może podlegać dziedziczeniu, możemy czerpać z pracy zwierząt pożytek. Mówiąc ogólnie, zwierzę jak każda rzecz, taka jak samochód, telewizor, jest składnikiem majątku, który po prostu funkcjonuje w obrocie prawnym. Jeszcze chciałabym może dodać, że właśnie z uwagi na to, że zwierzęta no nie do końca możemy sklasyfikować jako rzecz, no to prawo własności człowieka wobec zwierzęcia ulega pewnym ograniczeniom.
No i właśnie, jak kształtuje się to prawo własności? Również w internecie jest mnóstwo ogłoszeń. Przeglądając je, jak pani uważa, czy my zdajemy sobie sprawę, na czym prawo własności polega?
Myślę, że sobie nie zdajemy i analizując chociażby Facebooka, możemy zauważyć kilka takich czynników, które są łamane przez ludzi. Myślę, że tutaj nasza pani Agnieszka, pani adwokat sprecyzuje z punktu prawnego, a ja powiem ze swoich odczuć, jak to wygląda. Więc po pierwsze, znajdując psa, nie jest on naszą własnością. Jest rzeczą, jeśli w prawie jest rzeczą, należy do właściciela i trzeba taką rzecz ogłosić, na internecie, poszukiwać przez okres co najmniej 2 tygodni właściciela. W tym momencie możemy ewentualnie znaleźć mu jakiś dom tymczasowy, ale pamiętajmy, przez 2 lata właściciel ma prawo do odbioru swojej własności. Po drugie, zwierzęta, które są poza posesją, my jesteśmy jako właściciele za nie odpowiedzialni i cokolwiek się stanie, tą odpowiedzialność będziemy ponosić. Po trzecie, nie możemy sobie rozmnażać zwierząt jak chcemy, bo to też są sprecyzowane przepisy dotyczące sprzedaży i rozmnażania zwierząt. Jeśli sprzedajemy psa, najpierw go wystawiamy, oczywiście, że oddam szczeniaczka w dobre ręce i sprzedajemy go za kwotę 200, 300, 400 zł, nie będąc w jakiejś organizacji, która nas do tego uprawnia, podlegamy oczywiście karze, jak również, drodzy mieszkańcy, no nie mówcie przez telefon mi chociażby, że macie rasowego psa za 200 zł, bo to jest po prostu niemożliwe. Zwierzęta, które są kupowane w FCI na przykład, kosztują od 1800 do 4, 5, a nawet 10 tysięcy, więc zwierzęta rasowe, ponieważ mają całą linię genetyczną, mają odpowiednie badania, metrykę i rodowód, nie są zwierzętami tanimi. Jeśli kupujecie psa za 200, 300, 400 zł, wspieracie pseudohodowlę, co za tym idzie, spójrzcie na programy telewizyjne i zobaczcie, w jakich warunkach rodzice tych zwierząt są wychowywani i jak to wygląda.
Pani adwokat, po kolei omówmy te zagadnienia, które przed chwilą pani Roma nam przekazała. Prawo własne.
Czyli tak jak wspomniałam wcześniej, z uwagi na to, że zwierzę rzeczą nie jest, no to też to prawo własności nasze wobec zwierząt ulega pewnym ograniczeniom. No i przede wszystkim każdy właściciel zwierzęcia ma pewne obowiązki wobec tego zwierzęcia. Mówiąc tak ogólnie, jest to obowiązek humanitarnego traktowania tych zwierząt i ustawa o ochronie zwierząt doprecyzowuje, co to znaczy to humanitarne traktowanie, czyli co musimy zrobić, żeby temu zwierzęciu zapewnić odpowiednie warunki. Czyli musimy zwierzęciu, na przykład psu, zapewnić pomieszczenie, które chroni je przed zimnem, czy przed upałem, albo przed opadami atmosferycznymi. To pomieszczenie musi mieć dostęp do światła, musi być na tyle duże, żeby zwierzę mogło swobodnie się poruszać. No następna rzecz, musimy zapewnić zwierzęciu odpowiednią karmę, dostęp do wody. Nie możemy, co też niestety często się zdarza cały czas, szczególnie na wsiach, nie możemy też trzymać zwierząt na uwięzi dłużej niż 12 godzin, a jeżeli już nawet trzymamy to zwierzę na uwięzi, no to też ta uwięź nie może powodować tego, że ciało zwierzęcia będzie po prostu uszkodzone na skutek tego. Jeżeli właściciel zwierzęcia tych obowiązków nie wypełnia, czyli traktuje swoje zwierzę niehumanitarnie, to odpowiednie służby, na przykład policja, czy właśnie takie instytucje jak fundacja, w której pracuje pani Roma, mają prawo odebrać to zwierzę. Generalnie taką decyzję o odebraniu zwierzęcia wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, ale ale jeżeli zwierzę jest w takich warunkach, które zagraża jego życiu lub zdrowiu, fundacja czy policja może odebrać to zwierzę od razu i później będzie wydana po prostu decyzja, która to odebranie zatwierdzi. Ograniczenia dotyczą właśnie sprzedaży zwierząt. To, o czym mówiła pani Roma. Po pierwsze, jest zakaz sprzedaży nierasowych zwierząt. Czyli jeżeli mamy pieska kundelka czy kotka dachowca, nie możemy go po prostu sprzedać. Druga rzecz. Ustawa o ochronie zwierząt wprowadza zakaz handlowania zwierzętami na targowiskach, giełdach i w ogóle ustawa zabrania prowadzenia tego typu targowisk. Jest także zakaz wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich hodowli. Osoba, która wprowadza w ten sposób zwierzęta do obrotu, popełnia wykroczenie. I tak samo wykroczenie popełnia osoba, która nabywa zwierzę w ten sposób. Czyli idąc właśnie na ten targ, kupując tam pieska czy kotka, no też musimy się liczyć z tym, że możemy po prostu ponieść odpowiedzialność karną.
Ja tylko dodam jedną rzecz do tego, co powiedziała pani adwokat. Najczęściej pseudohodowcy nie wpuszczają nas do domów. Najczęściej handel psami nierasowymi z pseudohodowli odbywa się poza miejscem zamieszkania. Niech państwo na to zwracają uwagę, przygarniając czy kupując swojego pupila, bo to będzie taki znak rozpoznawczy. Jeśli ktoś mówi, przywiozę pani pieska do domu, spotkajmy się w połowie trasy, pamiętajcie, że to jest pseudohodowca, który popełnia przestępstwo.
Pies rasowy bez rodowodu, czy pies w typie rasy, to od razu powinna się zapalić lampka, że to nie jest zwierzę, które pochodzi z legalnej hodowli. Także musimy na to zwracać uwagę, poszukując tego wymarzonego zwierzaka.
No i temat, który wydawałoby się nie istnieje, ale proszę państwa, jest. Jest i dzieje się to również w naszym regionie. W momencie, kiedy pary się rozstają, a mają wspólnie pupila, no co wtedy?
Niestety w Polsce nie ma przepisów, które odnosiłyby się konkretnie do zwierząt w takich sytuacjach, jak właśnie podział majątku na skutek rozwodu. Mam nadzieję, że niedługo takie regulacje zostaną wprowadzone, no bo jeżeli na przykład śledzimy jakieś informacje ze świata gwiazd, no to często się słyszy, że przy okazji rozstania sąd też orzeka, przy kim zwierzęta zostaną. Na ten moment regulacje są do każdego składnika majątku, nie, czy do domu, czy do samochodu. Zwierzę podlega tym samym regułom, które moim zdaniem w przypadku takich zwierzaków domowych kompletnie się nie sprawdzają, bo co innego, kiedy mamy na przykład do czynienia z jakimś żywym inwentarzem, który stanowi jakąś wartość majątkową, a co innego, kiedy mamy tego pieska, do którego oboje małżonków no, byli przywiązani, mają do niego jakieś uczucia. No i myślę, że w tej sytuacji najrozsądniej by było po prostu porozumieć się dla dobra tego zwierzęcia, zastanowić się, z kim zwierzę jest bardziej związane, albo kto po rozstaniu będzie mógł zapewnić zwierzęciu lepsze warunki. Wiadomo, że duży pies będzie się lepiej czuł u tej osoby, przy której zostanie duży dom z ogrodem, niż przy tej osobie, która przeprowadzi się do mieszkania w bloku. Tutaj namawiam państwa, jeżeli już dochodzi do rozstania, to tak samo jak myślicie o tym, w jaki sposób zapewnić dobro dzieciom po rozwodzie, zwierzęta też mają uczucia, więc po prostu myślmy o tym, w jaki sposób taką patową sytuację rozwiązać.
Ja tu nadmienię, że były oczywiście nawet w naszym mieście sytuacje, kiedy w wyniku rozwodu nie przemyślano takiej decyzji i niestety osobne postępowanie w sądzie musiało się odbyć, żeby opiekun, jeden z opiekunów, drugiemu z opiekunów przekazał zwierzę, więc musimy nad tym się bardzo poważnie zastanowić, jeśli już jest w domu pies i rzeczywiście jest jakiś konflikt. Ustalmy to w sądzie zaraz przy podziale spadku, to tak brzydko brzmi, ale ustalmy tak, żeby to było wszystko prawnie zapisane, żeby to zwierzę gdzieś tam się nie błąkało. Myślę, że zaraz pani adwokat jeszcze powie, jest jeszcze jeden problem, który bardzo dobrze ja znam, czyli w wyniku prawa spadkowego umiera starsza osoba. Rodzina bardzo chętnie przyjmuje spadek. Dlaczego nie przyjmuje zwierząt? Być może państwo, którzy jeszcze mają czas do podjęcia decyzji, powinni się zastanowić, co po naszym odejściu, gdzie to zwierzę będzie, w jaki sposób je zabezpieczyć, ponieważ na 100% takich sytuacji 50% zwierząt trafia do schroniska, zostaje wyrzuconych, w najlepszym wypadku trafia do nas, do fundacji, my szukamy im domu. Najczęściej to też są staruszki, więc no szanowni państwo, albo trzeba mieć to uczucie i wiedzieć, że mama, która odeszła, kochała swojego psa i zaopiekujmy się nim do tych ostatnich chwil, ale jeśli już przejmujemy tylko ten majątek, starajmy się znaleźć dla niego dom, który go przygarnie i na te ostatnie dni pozwoli mu dożyć w jakichś godnych warunkach.
No właśnie, w jaki sposób możemy zabezpieczyć naszego pupila?
Niestety prawo spadkowe nie nakłada na spadkobierców żadnych takich prawnych obowiązków. No, jeżeli powołamy w testamencie spadkobiercę, nie możemy go zobowiązać do opieki nad naszym pupilem po naszej śmierci. Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest sporządzenie testamentu, w którym dokonamy zapisu pod warunkiem, czyli polega to na tym, że zapisobierca otrzyma jakiś składnik masy spadkowej, na przykład jakąś kwotę pieniędzy, czy samochód, jakiś inny wartościowy przedmiot, pod warunkiem, że zaopiekuje się po naszej śmierci naszym zwierzakiem. Tutaj już na zapisobiercy ciąży taki obowiązek, bo jeżeli nie spełni tego warunku w postaci zaopiekowania się zwierzakiem, no to już tego przedmiotu zapisu nie otrzyma. I można w testamencie również ustanowić wykonawcę testamentu, który dopilnuje właśnie, czy zapisobierca wywiązuje się ze swojego obowiązku, czy nie. Na przykład takim wykonawcą testamentu może być organizacja społeczna, czy każda inna osoba, która po prostu w razie, gdyby zapisobierca nie wywiązał się ze swojego zobowiązania, no to po prostu dokona rewizji tego zapisu i na skutek tej rewizji, jeżeli ona wypadnie w sposób niekorzystny, przedmiot, który ten zapisobierca miał otrzymać, wróci do masy spadkowej. No niestety ma to rozwiązanie też pewien minus, no bo tak samo jak każdy spadkobierca może spadek odrzucić, zapisobierca również może ten zapis odrzucić. Dlatego jest to dosyć dobre rozwiązanie, myślę, że najlepsze, na jakie pozwalają przepisy w obecnym brzmieniu, aczkolwiek też nieidealne.
No i kolejny temat, który nas bardzo nurtuje, jest dla niektórych nie do wyobrażenia, że znajdujemy zwierzę i zamiast szukać właściciela, po prostu je przywłaszczamy.
Jeżeli znajdziemy psa lub kota, który się gdzieś zabłąkał, przede wszystkim mamy obowiązek powiadomić o tym fakcie najbliższe schronisko, straż gminną lub policję. Mamy ten obowiązek, na nas ciąży, jest po prostu pewien termin, do którego musimy się z tego obowiązku wywiązać. Są to 2 tygodnie od znalezienia zwierzaka. Jeżeli nie powiadomimy tych służb, popełniamy wykroczenie, które zagrożone jest karą grzywny od 500 zł albo karą nagany. No ale jeżeli już właśnie dokonamy zgłoszenia odnalezienia zwierzaka, no to też nie oznacza, że zwierzę już możemy sobie zatrzymać. Przede wszystkim musimy ogłosić, tak, że to zwierzę znaleźliśmy. Jest to bardzo ważne z tego względu, że jeżeli właściciel odnajdzie się później, no to może on mieć wobec nas pewne roszczenia, jeżeli my nie będziemy w stanie wykazać, że faktycznie robiliśmy wszystko, żeby tego właściciela odnaleźć. No i tak jak wspomniała pani Roma, dopiero po upływie 2 lat, kiedy my podejmowaliśmy działania, żeby właściciela odnaleźć, zwierzę może przy nas pozostać.
Dużo takich przypadków w naszym regionie?
To znaczy powiem tak, zazwyczaj jeśli mówimy o kundelkach, tu nie ma problemu, tak, bo nikt za bardzo sobie kundelka do serca nie bierze, ale na przykład spotykam się, że został porzucony pies przy lesie, no i sąsiadujące gospodarstwa przygarniają jednego, drugiego czy trzeciego. No i tutaj często jest sytuacja, że te zwierzęta rzeczywiście tam są wyrzucane, ale może się okazać, że ktoś wyjechał z psem na spacer, pies uciekł. On na przykład jest z zupełnie innego województwa, przejeżdżali, więc uważam, że moralnym nawet obowiązkiem każdej osoby jest umieścić takie ogłoszenie na stronach internetowych, bo my z tych stron internetowych w tej chwili korzystamy wszyscy. Jeśli nie na znalezione cała Polska, to na jakichś lokalnych, czyli na Spotedzie na przykład wieluńskim, czy zadzwonić do radia. Znalazłem takiego psa. Ta informacja, nawet gdyby nie była umieszczona na antenie jest u pracowników i wiem, że ta współpraca zawsze jest bardzo dobra, bo my też znajdując psa gdzieś, czy poszukując, gdzieś dzwonimy i dopytujemy. W takiej sytuacji 2 lata temu odnaleźliśmy właścicieli, którzy byli w Katowicach. Pies zaginął tutaj z posesji koło Wielunia. Myśmy go znaleźli, ogłosili. Państwo z łzami w oczach, bo to był staruszek, przyjechali. Musieli niestety jechać w poniedziałek do pracy, więc jakby poszukiwania tutaj ustały, ale na internecie zobaczyli ogłoszenie, przyjechali, strasznie duża radość była zarówno z jednej, z drugiej strony, że piesek się znalazł. No, zdarza się, że ten piesek ucieknie. Natomiast no, przy psach już mówimy w typie rasy, no to tu już kompletnie państwo, co niektórzy oszaleli, ponieważ wystarczy umieścić ogłoszenie, znalazłem Yorka i zamiast właścicieli pojawia się milion osób, które piszą, ja chętnie przygarnę, proszę wiadomość na priv. To nie jest, proszę państwa, to nie są jabłka, kartofle, czy jakieś inne rzeczy. Ten pies czuje, on tęskni za swoją rodziną, trzeba zawsze to wziąć pod uwagę, tam może być dziecko, które za nim płacze, czy nawet osoba starsza, która za nim płacze, więc dajmy szansę najpierw wrócić do domu. Jeśli pies został porzucony, nie liczmy na to, że ktokolwiek się odezwie do nas, ale jeśli rzeczywiście jest ten właściciel odpowiedzialny i taki, który tego psa bardzo kocha, myślę, że w przeciągu kilku godzin tak wygląda to, co najmniej statystycznie, odnajdujemy tego właściciela, on natychmiast po swojego pupila przyjeżdża. Tu też sprawdzamy wtedy, czy właściciel ma książeczkę, czy jest szczepienie, co się takiego zadziało, że ten pupil nam uciekł. No i przede wszystkim w Wieluniu no, są te chipy bezpłatne. Mamy możliwość założenia adresatki. Dlaczego tego większość osób nie robi? Szanowni Państwo, jeszcze nie doszło do tej sytuacji, że rozumiemy całkowicie mowę psa, więc nie będziemy wiedzieli, gdzie on mieszka, jaki jest adres, jeśli tych identyfikatorów nie będzie, więc apeluję, aby zwykłą obrożę parcianom opisać numerem telefonu flamastrem niezmywalnym. To już jest bardzo duże ułatwienie. Jeśli się taki piesek zagubi, my natychmiast dzwonimy do właściciela i oddajemy. I chciałabym, żeby wszyscy mieszkańcy sumiennie, znajdując psa, ogłaszali, że znaleźliśmy. Jeśli się nikt nie znajdzie, oczywiście, tak jak pani adwokat powiedziała, jest szansa, że on zostanie u nas, tak? Natomiast no, dajmy mu szansę wrócić do domu.
No i ostatni poruszany dzisiaj aspekt. Mamy wypadek. Pies zostaje potrącony, auto uszkodzone. I co wtedy robi zarówno właściciel, jakie ponosi konsekwencje tego psa oraz co może zrobić właściciel uszkodzonego samochodu?
Przede wszystkim zacznijmy od tego, że ustawa o ochronie zwierząt zabrania puszczania psów bez możliwości ich kontroli. Czyli nie może być takiej sytuacji, że stwierdzamy, że chcemy, żeby piesek sobie pobiegał, wypuszczamy go z naszej posesji. No bo niestety, ale jesteśmy odpowiedzialni za nasze zwierzęta i za każdą szkodę, którą nasze zwierzę wyrządzi. I regulują to przepisy kodeksu cywilnego, które stanowią, że właściciel zwierzęcia odpowiada za wyrządzone przez zwierzę szkody i nieważne, czy zwierzę było pod nadzorem właściciela, czy też zabłąkało się, czy uciekło. Jedyną możliwością uwolnienia się od tej odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez zwierzę jest wykazanie przez jego właściciela, że nie ponosi on winy. Jest to o tyle utrudnione, że tutaj przepisy przewidują surowszą odpowiedzialność polegającą na domniemaniu, że właściciel jednak tą winę za szkodę wyrządzoną przez zwierzę ponosi. Czyli gdyby doszło do ewentualnego procesu odszkodowawczego, bo osoba poszkodowana działaniem naszego zwierzęcia może dochodzić od nas naprawienia tej szkody, a także zadośćuczynienia, no to w takim procesie to my musimy wykazać, że zrobiliśmy wszystko, aby zwierzę nie stanowiło zagrożenia dla innych osób. I teraz tak, chodzi tutaj chodzi tutaj tylko o szkody, które zwierzę wyrządziło samoistnie, czyli przez swoje działanie. Jeżeli na przykład, no niestety też zdarzają się takie sytuacje, że ktoś kogoś, mówiąc kolokwialnie, poszczuje psem, no to już wtedy odpowiedzialność ponosi ta osoba, która tym zwierzęciem, no prowokowała to zwierzę do tego działania, tak? Ale właśnie w sytuacji, kiedy pies wybiegnie na drogę, uszkodzi komuś samochód, no to badamy właśnie, dlaczego to zwierzę w ogóle na tej drodze się znalazło, czy ono było w sposób odpowiedni zabezpieczone, czy posesja na przykład posiadała odpowiednie ogrodzenie i tak dalej, i tak dalej. Co ciekawe, nawet jeżeli udałoby nam się jako właścicielowi zwierzęcia wykazać, że my tej winy za szkodę wyrządzoną przez zwierzę nie ponosimy, to sąd i tak może zasądzić stosowne odszkodowanie na tak zwanych zasadach słuszności. Czyli w sytuacji, kiedy z okoliczności, a w szczególności z porównania stanu majątkowego osoby poszkodowanej i właściciela zwierzęcia wynika, że naprawienia szkody wymagają zasady współżycia społecznego, to nawet wykazując, że nie ponosimy winy za szkodę, którą wyrządziło nasze zwierzę, taką odpowiedzialność odszkodowawczą możemy ponosić.
I na koniec zapytam jeszcze o pogryzienia, ponieważ zdarzają się sytuacje, kiedy pies uciekając z posesji na przykład ugryzie kogoś. Co wtedy?
No to jak najbardziej. To są te same zasady odpowiedzialności, jak na przykład przy zderzeniu z samochodem. Zwierzę, które biega wolno, wyrządzi komuś szkodę właśnie taką cielesną, czy to właśnie pogryzienie, no jest to wiadomo. Poniesiona rana, no cierpienie psychiczne czasami, znaczy cierpienie fizyczne, czasami też cierpienie psychiczne ofiary. Właściciel ponosi odpowiedzialność za takie zdarzenie.
Chciałam powiedzieć tylko, że spójrzmy na spotę Wieluń, spójrzmy na strony internetowe. Znalazłam pieska, biega piesek na Sieradzkiej, szanowni państwo, a pod spodem wpis, bardzo lubi sobie pobiegać, tak? On do domu zazwyczaj wraca. Chcieliśmy tutaj z panią adwokat pokazać, to nie jest tak, jak państwu wszystkim się wydaje. Po pierwsze, to zwierzę nie ma identyfikatora z informacją, czy pies jest szczepiony. I tak jak powiedziała pani adwokat, nieszczepiony pies, który ugryzie, powoduje pewne konsekwencje, ponieważ nie możemy od razu znaleźć właściciela. Mówimy tutaj o szczepieniach, które musi przejść osoba pogryziona i o całej procedurze takiej niefajnej dla osoby, która została poszkodowana, więc no jakby identyfikator o szczepieniach, zwłaszcza tych psów, które uciekają, powinien być. Druga rzecz taka, że jeśli wiemy, że nasz pies potrafi przeskakiwać przez ogrodzenie, musimy my jako właściciele w wystarczający sposób zabezpieczyć go. Czyli na przykład na czas naszej nieobecności powinien być wybudowany kojec, w którym ten pies bezpiecznie przeczeka do naszego przyjścia. Jest takim psem, no trzeba wychodzić na spacery może częściej, żeby tych ucieczek nie było. Mówimy tu też o tym, że zwierzęta niesterylizowane, niekastrowane, przede wszystkim psy, częściej będą uciekać, zwłaszcza w okresach, kiedy mamy w tej chwili cieczki. Więc, drodzy właściciele, no nie śmiejmy się na internecie, że nasze zwierzę sobie tylko wyszło. Ponosimy konsekwencje jako opiekunowie. Nie każdy z nas jest osobą, która nie boi się zwierząt. Uszanujmy też to, zwłaszcza przy tych psach, które są większe. Choć powiem, że wiele razy te małe zadziory też robiły dużą krzywdę osobom, które przechodziły opodal posesji. I tutaj taki apel, żeby właśnie podjąć tą odpowiedzialność i swoje zwierzę traktować z pełnym szacunkiem. Po pierwsze, że pies może ulec wypadkowi i zginąć, być ofiarą danego wypadku, co wówczas też nie zwalnia właściciela z odpowiedzialności prawnej i jakby osoba, która potrąciła tego psa i ma szkody, też musi wtedy właściciel zapłacić pieniądze i tutaj ani nie ma psa, ponosi koszty. Jakby jest podwójna tragedia, po co?
O tragedii, której z rąk człowieka doświadczają zwierzęta, porozmawiamy podczas naszego kolejnego spotkania. Za dzisiaj bardzo panią dziękuję.
Dziękuję ślicznie.
Dziękuję również.